Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Princesse, tu conspires à couronner ma flamme, tu s'apprêtes pour mon bonheur.
Dobre książki.
Le plaisir qui règne dans mon âme, et les mêmes transports charment-ils votre cœur?
Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Katarzyna Fortuna i Michał Jędrzejek, filozof, redaktor miesięcznika Znak. Przed nami numer lutowy, bardzo ciekawy. W zeszłym miesiącu było o męskości, a teraz o kulturze terapii, psychoterapii, o psychologii, psychiatrii. To temat wiodący miesięcznika. Kiedy pop-psychologia nam szkodzi? Czy każdy potrzebuje terapii? Jak mądrze korzystać z poradnikowych treści? Takie pytania między innymi w magazynie. Co was skłoniło do zajęcia się psychoterapią? Czy dlatego, że taka jest moda i tyle w mediach społecznościowych na ten temat możemy przeczytać? Czy mnóstwo też podcastów takich psychologicznych, terapeutycznych się pojawiło?
To był chyba punkt wyjścia, to znaczy zobaczyliśmy także z perspektywy branży wydawniczej, że książki psychologiczne to są ważne pozycje na listach bestsellerów, że jak się przegląda najpopularniejsze podcasty w Polsce, to są to często podcasty psychologiczne. Gdy zajrzy się do mediów społecznościowych, to na Instagramie i na TikToku znajdziemy mnóstwo różnych porad psychologicznych. I to zjawisko ma oczywiście dwie strony, to znaczy z jednej strony jest pozytywne, łączy się z jakimś odtabuizowaniem z takiej kwestii zaburzeń psychicznych, ze zwracaniem na to uwagi, zwłaszcza w najmłodszym pokoleniu. Ale z drugiej strony zauważamy, że prowadzi to czasami do jakiegoś nadużywania diagnoz, do zaufania do takich osób, które wcale nie są specjalistami od psychologii, ale tylko takimi specjalistami się mienią w mediach społecznościowych. I do takiego może rozlania się tego języka psychologii po naszym życiu codziennym i czasami pewnego jego rozmycia.
No i tak wydaje mi się, że każdy myśli, że się na tym zna, że może wygłaszać takie porady czy instruować też innych. I to też jest niebezpieczne, że wydaje nam się, że się wszyscy znamy na psychologii.
Tak, i podajemy jakieś takie rady, które, za którymi nie idą na przykład jakieś czyny i w ten sposób wcale nie pomagamy tym osobom w kryzysie. Ale też nasi autorzy zwracają uwagę na to, że pewnego rodzaju pojęcia po prostu wchodzą w nasz język i czasami właśnie nie są wcale takie precyzyjne, jak być powinny. I ja zwróciłem uwagę na słowo trauma, które wskazuje Kamil Pfeiffer w swoim tekście, że kiedyś trauma oznaczała coś takiego, na przykład jakieś fizyczne uderzenie, uszkodzenie mózgu. Stąd jest na przykład zespół stresu pourazowego, czyli właśnie posttraumatycznego. A wraz z kolejnymi klasyfikacjami psychiatrycznymi trauma stała się czymś takim, co po prostu jest jakimś subiektywnym stanem cierpienia czy niepokoju. I widać właśnie ten rodzaj rozmycia się tych pojęć i czasami mamy przez to trudność w adekwatnym nazywaniu tego, co się z nami dzieje.
Pfeiffer zwraca też uwagę na znaczenie mediów społecznościowych, które czasami mogą być szkodliwe. Tutaj powołując się na jedną autorkę, pisze tak, stawia ona hipotezę, że sieć portali społecznościowych z ich systemem ocen, łatwym wykluczaniem przez ignorowanie postów osób, których się nie lubi, możliwością porównywania się do innych, pogarsza funkcjonowanie psychiczne. To jest bardzo ciekawa teza, którą
tak,
tutaj też rozwija zresztą.
To między innymi ta przywoływana przez niego Jean Twenge, czy także inny psycholog Jonathan Haidt, który formułuje taką tezę, że widoczne w ostatnich 10 latach pogorszenie się jakości życia psychicznego, kondycji psychicznej najmłodszego pokolenia jest bezpośrednio związane właśnie z rozpowszechnieniem się mediów społecznościowych i korzystaniem z nich, zwłaszcza w takim okresie newralgicznym, gdy ma się lat 13, 14, 15 i tworzy się jakieś poczucie własnej wartości. I w tym sensie Pfeiffer mówi tak trochę prowokacyjnie do tych osób, które są influencerami psychologicznymi na Instagramie, że może wasza pierwsza rada, którą powinniście dać młodemu pokoleniu i swoim widzom, czytelnikom, jest taka, żeby się odłączyć od mediów społecznościowych. No ale tego nie zrobicie, ponieważ jednocześnie jest to często jakieś źródło dochodów czy popularności dla tych psychologów z mediów społecznościowych.
Pfeiffer porusza bardzo dużo różnych problemów, pisząc też o tym, że tak naprawdę trafia, te teksty również, które w Znaku się znalazły, trafiają do klasy średniej, czy klasy wyższej, czy klasy średniej wyższej, do której też miesięcznik Znak jest adresowany i to też ogranicza w pewien sposób dostęp do psychoterapii. Pisze on o tym wręcz tak, że nie dociera to do osób, którym interwencje psychologiczne naprawdę są potrzebne. Do osób biedniejszych, do mężczyzn z niskim wykształceniem, z mniejszych miejscowości, do emerytek i rencistów z powiatowych miast. Nie pomagają im kolejne artykuły o wysokiej wrażliwości z prasy dla wielkomiejskiej klasy średniej. Niewiele dadzą im również kolejne dni widzialności osób neurotypowych, ani dodatkowe posty na Instagramie o 5 sygnałach, że jesteś w toksycznej relacji.
Tak,
już właśnie. Nie będę dalej cytować.
Kamil Pfeiffer zwraca uwagę na to, że z jednej strony mamy rzeczywisty problem z tym, żeby zapewnić pomoc psychologiczną ludziom w mniejszych ośrodkach, a z drugiej strony mamy właśnie taką rozdyskutowaną klasę średnią i wyższą wielkomiejską, która można powiedzieć, że uczyniła też z takiego języka psychologii czy poppsychologii, można powiedzieć, taki swój wyróżnik, taką, mówiąc językiem socjologii, swoją dystynkcję. To znaczy, jeżeli mówisz tym językiem, to my rozpoznajemy cię w pewnym sensie jako
że jesteś
swojego.
Nasz, tak.
Tak, to jesteś nasz, bo mówisz o stylu przywiązania, o stawianiu granic, o kontakcie z ciałem, o posiadaniu przestrzeni, zasobach emocjonalnych, wysokiej wrażliwości, traumach i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście za niektórymi z tych pojęć kryją się pewnego rodzaju teorie, ale jest to też takie określenie, które można powiedzieć w Biblii hebrajskiej pojawia się takie słowo szybolet, które właśnie Żydzi potrafili dobrze wypowiedzieć, a ludzie obcy nie potrafili go powiedzieć, więc jeżeli wypowiadasz właśnie te pojęcia, to wtedy jesteś tym naszym człowiekiem. I można powiedzieć, że do pewnego stopnia taki świat, który kiedyś znaliśmy z filmów Woody'ego Allena o właśnie neurotycznym intelektualiście, który jest na kozetce i rozmawia z psychoanalitykiem o swoich problemach, do pewnych baniek społecznych w Polsce także trafił i właśnie jest tą dystynkcją pewnej klasy kulturowej w Polsce.
Tutaj też już nie pamiętam, który z autorów pisze, że kozetka teraz została zamieniona na wygodny fotel.
Tak, czyli to już nie jest ta kozetka, na której tam leżą bohaterowie filmów Woody'ego Allena.
Właśnie,
tylko troszeczkę,
się zmieniło.
Troszeczkę inne miejsce.
Dobrze, ale może też zatrzymajmy się na chwilę przy innych tekstach dotyczących właśnie psychologii, psychiatrii. Bardzo ciekawy jest ten tekst otwierający numer, czyli Michał Cichy, dziennikarz, pisarz, publicysta, związany między innymi z Gazetą Wyborczą, pisze w tekście o tym zatytułowanym Jak nie zabiłem Putina, o swoim życiu z chorobą dwubiegunową. To taki bardzo osobisty i szczery tekst. Gdzie
tak.
Opisuje kolejne stadia, najpierw nierozpoznanej choroby, a później już rozpoznanej, zdiagnozowanej, jak trafiał na niewłaściwych terapeutów też i do czego to prowadziło, czy nawet psychiatrów.
Tak, nie chcieliśmy tutaj budować jakiegoś takiego języka antyterapii. Wręcz przeciwnie, chcemy pokazać, że to może być czasami też narzędzie ratujące życie i szukaliśmy wśród polskich twórców kogoś, kto potrafiłby opowiedzieć o tym osobiście i ciekawie. I no, ten tekst Michała Cichego wydaje się
świetny,
spektakularny
jest,
wręcz.
Tak, bardzo, bardzo, bardzo.
Rozmawialiśmy przed programem, że to jest odważny tekst.
I a myślę, że on może pomóc wielu osobom.
Też tak sądzę, też tak sądzę. Ale w tym sensie jest też taki spektakularny, że Michał Cichy opowiada o tym, jak poznawał powoli diagnozę choroby afektywnej dwubiegunowej. I oprócz epizodów depresyjnych też opowiada o tych epizodach z manią, kiedy nagle wydawało mu się, że ma i miał rzeczywiście mnóstwo energii, mnóstwo pomysłów. Jak to mówił, byłem szampański, bąbelkowy.
Tak, poznawał nowe kobiety, nawiązywał romanse, związki.
Tak,
nawet
i uważał na początku, że kłopotem dla niego są te momenty depresyjne, a ten prawdziwy Michał Cichy to jest właśnie on, taki kreatywny i przebojowy podrywacz. I tytuł tego tekstu wziął się stąd, że niestety też w pewnym momencie tej manii zaczął mieć takie myśli paranoiczne i opisuje, no też z pewnym, można powiedzieć, z humorem, chociaż to wszystko jest dosyć dramatyczne, że uważał, że jest taka siatka szpiegowska, która próbuje go otoczyć. Jej centrum jest zakład fryzjerski na jego ulicy. I także stwierdził, że ma jakąś specjalną misję i postanowił postanowił trafić na spotkanie z Władimirem Putinem i tam w końcu przerwać jego żywot zbrodniczy. Ale no, jak wiemy, to się nie udało, ale sam opis tego jest niezwykły i spektakularny.
Doskonały. Samo branie leków to tylko połowa, bez której nic się nie uda. Drugą połową jest nauka życia. Jeśli mnie z takimi jazdami na koncie się to udało, to może się udać każdemu, pisze Michał Cichy, a my wracamy do rozmowy z redaktorem Michałem Jędrzejkiem, doktorem filozofii, redaktorem miesięcznika Znak. Lutowy Znak zatytułowany jest W kulturze ciągłej terapii, poświęcony jest psychologii, psychiatrii, pop-psychologii. Powiedzieliśmy już o kilku artykułach w tym nurcie. Ciekawy jest też wywiad z profesorem Bogdanem de Barbaro, psychiatrą, psychoterapeutą, o też różnych pułapkach związanych z podejściem do psychoterapii. Psychoterapeuta nie jest nauczycielem życia. Taki jest tytuł tego wywiadu. Z Bogdanem de Barbaro rozmawia Ilona Klimek-Gabryś.
Tak, profesor de Barbaro, znany terapeuta rodzin i wieloletni szef katedry psychiatrii w Collegium Medicum, tutaj opowiada trochę o tym, jak ta dobra terapia, która wielu osobom jest potrzebna, jak powinna wyglądać i na co zwrócić uwagę, żeby właśnie się nie przejechać. Zwłaszcza, że zawód psychoterapeuty w Polsce wciąż nie jest uregulowany ustawowo, więc nie zawsze to jest osoba z wykształceniem psychologicznym i po jakichś skończonych takich długich kursach psychoterapii, poddająca się superwizji, to taki powinien być ten dobry terapeuta. I profesor de Barbaro troszkę jeszcze podpowiada, na co zwrócić uwagę. Takim punktem wyjścia jest to, że właśnie psychoterapeuta to nie jest nauczyciel życia, to nie ma być jakiś nasz nowy autorytet, to też nie będzie nasz przyjaciel, ponieważ ta relacja z terapeutą zawsze jest asymetryczna. On raczej jest gdzieś w tle, stanowi pewnego rodzaju lustro dla osoby, która jest w procesie terapii i na pewno nie powinien być kimś, kto dzieli się własnymi jakimiś problemami z osobą, która jest w terapii. Wtedy powinna się nam zapalić czerwona lampka, jeżeli coś takiego się dzieje w trakcie takiego spotkania.
Wywiad bardzo ciekawy i bardzo ciekawy jest, myślę, że tutaj już bardziej medyczny tekst Katarzyny Prot-Klinger, Funkcjonować mimo objawów i tutaj autorka, która jest również lekarką, psychiatrą i psychoterapeutką, nawiązuje do takiej głośnej książki Whitakera bodajże, napisanej ponad dekadę temu, o tym, jak różne środki, które zażywamy, związane właśnie z objawami depresji, tak naprawdę mogą wywoływać odwrotny skutek. Chodzi o serotoninę i jej wpływ na mózg.
Tak, myślę, że taki główny przekaz, który formuje profesor Protklinger, jest taki, że może zbyt łatwo stwierdziliśmy, że choroby psychiczne są są takim jasnym odpowiednikiem chorób somatycznych. To znaczy, że mamy tam łatwo zdiagnozowane pewne mechanizmy organiczne, które nie działają. I tak jak na przykład w przypadku cukrzycy, tak w przypadku depresji po prostu musimy podać jakąś substancję, której nasz organizm nie wytwarza w odpowiednim zakresie. I dyskutuję tam właśnie tak zwaną serotoninową teorię depresji, pokazując, że być może ten mechanizm depresji jeszcze nie jest tak dobrze wcale zbadany i tak podobny do chorób organicznych, somatycznych, jak nam się dotąd wydawało. I że właściwe leczenie depresji może łączyć w sobie te różne elementy, nie tylko koncentrować się na farmakoterapii, ale to może być także pogłębiona terapia taka psychologiczna, czy jakaś terapia poprzez ruch. Więc jest tutaj całe spektrum działań, które może podjąć lekarz razem z pacjentem. I w tym sensie mamy jeszcze wiele do odkrycia po prostu, jeżeli chodzi o poznawanie świata ludzkiej psychiki i różnych jej zakamarków.
Bardzo ciekawy tekst również poświęcony pedofilii. To też ważny temat. Czego nie wiemy o pedofilii? To tekst Lecha M. Nijakowskiego. Pedofilia to dziś synonim skrajnego zła i słusznie, dlaczego przez dekady, a nawet stulecia tego zła nie dostrzegaliśmy.
Tak, zastanawialiśmy się trochę nad tym, trochę może w kontekście tych przestępstw pedofilii w kościele, że pewnego dnia ruszyła ta lawina kolejnych relacji i że gdzieś dekady temu ten problem nie był tak nabrzmiały, tak widoczny. I chcieliśmy po prostu tak trochę z boku przyjrzeć się temu, jak ta diagnoza pedofilii i te przestępstwa były postrzegane w naszej kulturze. Oczywiście bez jakiegokolwiek relatywizowania tych przestępstw, ale z taką ciekawością, jak zmieniają się pewne wzorce życia. I Lech Nijakowski przywołuje różne przykłady literackie, malarskie, gdzie pedofilia budziła już pewnego rodzaju skandal, tak jak było w przypadku Lolity, która powstała w latach 50. i która opowiada o fascynacji dorosłego mężczyzny, no właśnie, 12-letnią dziewczynką.
Świetną fotografię z filmu zresztą tutaj mamy.
Podobnie właśnie ekranizacja w reżyserii Stanleya Kubricka też budziła takie kontrowersje. Wskazuje na to, że w europejskiej kulturze też istniał taki zwyczaj na przykład ślubów między dorosłymi czasami partnerami, a małą dziewczynką czy małym chłopcem. Często łączyło się to właśnie z jakimiś więzami dynastycznymi. Pokazuje właśnie różne paradoksy i zakręty tej historii. Dla mnie takim bardzo ciekawym zakrętem tej historii było takie wydarzenie z lat 70., kiedy znów na fali rewolucji obyczajowej uważano, że właściwie należy znosić takie różne granice, obostrzenia związane z seksualnością i francuscy filozofowie, wybitni intelektualiści podpisali taki list w Le Monde w latach 70., który zachęcał do zniesienia takiej prawnej granicy wieku, kiedy można podjąć współżycie seksualne, żeby to nie było 15 lat, tylko żeby w ogóle takiej granicy nie było. No i z perspektywy czasu wydaje się to być właśnie takim otwarciem furtki dla pedofilii.
Bardzo ciekawy jest ten tekst, dający też do myślenia, ale przejdźmy teraz do innego problemu, z kolei poruszonego w pana tekście zatytułowanym Zapaść. Generacja Z masowo porzuca Kościół. Dlaczego tak się dzieje i jakie będą tego konsekwencje? I przytacza pan tutaj różne statystyki i różne badania, jak to jest w Polsce, jak to jest na Zachodzie, jak w Stanach Zjednoczonych. Rzeczywiście bardzo dużo młodych ludzi z Kościoła odeszło, czy wręcz deklaruje się jako niewierzący.
Tak, przyznaję, że szybkość tych zmian to jest coś, co mnie zaskoczyło. Jedna z takich statystyk jest taka, że mniej więcej 30 lat temu około 70% takiej młodzieży około 20, mającej około 20 lat, czyli takich młodych dorosłych, chodziło regularnie do Kościoła. Obecnie to jest mniej więcej 23%. Czyli w ciągu tych 30 lat mamy do czynienia z takim trzykrotnym spadkiem i ta największa zmiana dokonała się w ciągu ostatniej dekady. I tutaj mamy naprawdę błyskawiczny odpływ w tym najmłodszym pokoleniu. Widać to na tych statystykach, jeżeli chodzi o chodzenie do kościoła.
Czy chodzenie na lekcje religii też?
Czy chodzenie na lekcje religii, bo w takich największych polskich miastach ten wskaźnik na poziomie szkoły średniej spadł z takiej średniej około 90% jeszcze kilkanaście lat temu do między 15 a 30% w takich miastach jak Wrocław, czy Warszawa, czy Gdańsk. Więc coś się wydarzyło takiego błyskawicznego, że ja to porównuję do lat 60. w krajach zachodnich, gdzie nagle też nastąpił taki szybki bardzo odpływ tego młodego pokolenia. I oczywiście pojawia się pytanie, co jest tego przyczyną. I mamy tutaj bardzo różne hipotezy.
Przyczyny. Ale to mnie to też zainteresowało, że to wcale nie chodzi tylko o to, że młodzi ludzie krytykują Kościół jako instytucję, bo to by się wydawało takie najbardziej oczywiste.
Właśnie.
W obliczu różnych wypowiedzi hierarchów kościelnych.
Tak, i myślę, że też te starsze pokolenia dużo częściej na przykład krytykują Kościół za sojusz z ołtarza stronem.
Z polityką oczywiście.
Za związek z polityką. Tak. A te dane z badań młodzieży szkolnej pokazują coś innego. To znaczy tam jest już duży odsetek osób, które deklarują się jako niewierzący. To jest mniej więcej 1/3 tych osób, które mówią o swoim dystansie wobec Kościoła. Ta kolejna 1/3 to jest taka, która mówi właśnie, że coś tam jej nie pasuje w kościele. Przy czym tylko kilka procent mówi wprost na przykład o pedofilii. I ta trzecia tercja to są takie osoby, które mówią o jakimś braku potrzeby, czasu, chęci. Więc można podejrzewać, że to jest już też kwestia takiego przekazu religii w domu. To znaczy, że on jakoś zanikł i po prostu to nie stało się jakimś obyczajem ani potrzebą dla tych osób. Ale rzeczywiście uderza ten wzrost liczby niewierzących i on podobnie występuje na przykład w Stanach Zjednoczonych, które długo uchodziły za taki religijny wyjątek w krajach zachodnich, a teraz mamy też do czynienia w tej generacji Z z bardzo szybkim przyrostem osób, które deklarują się jako ateiści, czy albo tak zwani nons, czyli nie należący do żadnej denominacji religijnej.
Ale Polska wiedzie prym, też napisał pan, jeśli chodzi o szybkość tej sekularyzacji.
Tak, bo jest tutaj największy dystans pomiędzy tym religijnym, starszym pokoleniem. To liczono po prostu ci, którzy są powyżej 40 lat, już przynależeli do tego starszego pokolenia, ci, którzy poniżej do tego młodszego. I dystans pomiędzy tymi dwoma grupami wiekowymi jest największy na świecie. Pomiędzy tym starszym pokoleniem religijnym, a tym młodszym, które już deklaruje, że nie jest religijne.
Chciałoby się dłużej o tym rozmawiać, bo to jest temat naprawdę bardzo gorący i bardzo ciekawy, ale odsyłamy państwa do lutowego znaku, w którym tak w największym skrócie co jeszcze znajdziemy. Jak zwykle literatura bardzo ciekawa też i recenzja.
Jest opowiadanie Iżbel Szatrawskiej, jest też świetny tekst o Szandorze Maraju, jest wywiad z Janną Tokarską-Bakir o relacjach polsko-żydowskich, jest też garść recenzji i muszę powiedzieć, że numer chyba przez ten gorący temat miesiąca już jest prawie wyprzedany, więc warto poszukać go jeszcze gdzieś w Empiku czy w kiosku.
No albo w wersji
albo w wersji elektronicznej.
Michał Jędrzejek, redaktor miesięcznika Znak, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.